Odwyk dzisiaj o ziemi obiecanej.
O Bogu po ludzku, odwyk.com.
Dziś postanowiłem nagrywać z piwnicy, dlatego że nigdy jeszcze nie nagrywałem w piwnicy niczego i chciałem poczuć, jak to jest nagrywać z piwnicy. I dzisiaj chciałem opowiedzieć o ziemi obiecanej w Biblii, co to jest, o co w tym chodzi i co z tego może wynikać ciekawego. Dziś się rano, jak obudziłem, to byłem jeszcze zaspany i poszedłem przestawiać stolik w pokoju na inne miejsce, żeby mi słońce nie waliło w oczy, i podczas przestawiania walnąłem się o patyk, który był wsadzony w doniczkę kwiatka, i stąd właśnie wyglądam dziś jak Menel albo jak Adaś Miałczyński, bo prawie mi wybiło oko. No i chciałem o tym powiedzieć, że to był taki cud, bo mogłem nie mieć już oka. Jednego przynajmniej, tu tego, prawego. A tak to tylko mam wygląd menelowy taki dzisiaj. Jeszcze dlatego nadaję z piwnicy. No i po tym wstępie, który nie wiem, czy ma coś wspólnego z tematem, chciałem opowiedzieć, że jest taka rzecz w Biblii jak ziemia obiecana. W ogóle ludzie znają takie, znacie, słyszeliście, nie? Że co to jest ziemia obiecana, takie wyrażenie. Film taki był, ziemia obiecana. No i co to jest? To się wzięło z Biblii, jak wiele rzeczy trochę jest niezrozumiane za bardzo, albo przekręcone, albo dostosowane do swoich potrzeb. Ziemia obiecana to w Biblii pojawia się wiele razy. Tak naprawdę to nie jest jedna rzecz, tylko wiele, ale taka oryginalna, najbardziej obiecana ziemia obiecana to była ziemia, którą Bóg obiecał Hebrajczykom, że do niej dojdą, jak wyjdą z Egiptu z niewoli, domu niewoli, tak, z domu niewoli, wyjdą i dojdą gdzie? Do ziemi obiecanej. Ale tak naprawdę to jest tylko ciąg dalszy, bo cała historia o tej ziemi obiecanej zaczęła się od Abrahama, który żył 400 lat wcześniej niż Mojżesz, i Bóg jemu obiecał, w ogóle pierwszego go znalazł gdzieś tam, patrzył sobie z góry, patrzył, o, Abraham, fajny człowiek, podoba mi się, i wszedł z nim w kontakt. A tak naprawdę to też jest ciąg dalszych historii, bo ta historia jeszcze miała epizod z ojcem Abrahama, o którym mało kto pamięta, bo on jest niewarty jakiejkolwiek uwagi, ale jest o nim jedno zdanie w Biblii, że jego ojciec, który się nazywał coś tam na te, już zapomniałem, na te, może nie na te, on też miał zrobić to samo co Abraham, ale nie zrobił, dlatego Bóg go zignorował, machnął na niego ręką i zwrócił uwagę na jego syna Abrahama. I na czym polega obietnica? Obietnica polega na tym, że Bóg mówi tak: dzień dobry, jestem Bóg, przedstawiam się, jeszcze nikt mnie nie zna, dopiero wchodzę na ten rynek i mam taką propozycję, że wyjdź z tego miejsca, gdzie mieszkasz, zostaw wszystko, co znasz, i idź do kompletnie nowego, obcego zupełnie miejsca, którego na oczy nie widziałeś, tylko dlatego, że ja tak mówię. Co ty na to? No więc tak, Abraham tutaj miał wahania, takie jak jego ojciec. Nie wiemy jakie, bo to nie jest opisane, Biblia się nie zajmuje takimi rzeczami, tylko faktami. Przynajmniej ta część i inne to zwykle też. Ale powiedział, pójdę. No i możemy sobie teraz wyobrażać, dlaczego właściwie poszedł. No, z jednej strony jak istota ponadnaturalna, która się przedstawia, że jest właścicielem tego całego interesu z ziemią i życiem, mówi do ciebie, to jest to pewne wyróżnienie jednak, więc człowiek myśli sobie, nie no, to trochę jest okazja coś zrobić większego w życiu niż takie zwykłe zarabianie, owce, handel i żony, 10 dzieci albo 15 albo 50, no i coś tam więcej. No więc, a nie wiem, może polubił go, no nie wiemy do końca, ale miał kontakty z Bogiem ten Abraham więcej potem i większe i bliższe takie, że Bóg z nim jakoś rozmawiał, wysłał jakichś aniołów i przez tych aniołów mówił, albo jakoś tam mówił w jakieś tam inne sposoby, we śnie chyba do niego mówił. No, no w każdym razie był ten kontakt i Abraham poszedł. Dokąd poszedł? Do tego miejsca, które Bóg mu obiecał. A jego ojciec, jest napisane, że też poszedł, ale utknął w połowie drogi. Miał wyjść z chyba Ur Chaldejskiego w Chaldei, był kiedyś taki kraj, już go nie ma, i nie doszedł. Dojść miał do dzisiejszego miejsca, gdzie jest Izrael. I to miał być ten cel podróży, to miejsce fajne i obiecane. Więc jego ojciec usnął w połowie drogi, czy może do Ur doszedł chyba z jakiegoś innego miejsca, no ja nie pamiętam już dokładnie, nieważne, i tak już tych miejsc nie ma. Koncepcja jest tylko ważna, że wyszedł, w połowie drogi znalazł fajne miejsce, to sobie tam został, bo tam było fajnie i mówił, zobacz jeszcze dalej, jak już jest dobrze. No więc dalej Bóg się przestał nim interesować i więcej nic nie wiemy. Natomiast jego syn Abraham do końca chciał, no bo może był taki egoistyczny, czy pazerny, czy chciwy, to on chciał wszystko, co mu Bóg daje. No i szedł tam, gdzie Bóg go posyłał. I bogacił się ostro po drodze. No, doszedł do tego miejsca, do tej ziemi Izrael. Ale to nie jest ta główna historia ziemi obiecanej, tylko to jest ten początek, bo jego potomkowie, potem wszyscy, oni chcieli też wrócić do tej ziemi. To była ta ziemia, którą Bóg obiecał, i tam wymyślił sobie, że tam zrobi nowe raj, nowy akap tam będzie. Tam będzie to miejsce, gdzie jest najlepsze, bo tam będziemy sobie żyć my i Bóg. I na własnych naszych zasadach. I Bóg sobie myślił, że ten kawałek ziemi na terenie dzisiejszego Izraela, on będzie sam, to będzie jego, wydzielone. Resztę dał ludziom, niech sobie robią co chcą, a tutaj będzie po mojemu i zobaczymy, kto jest fajniejszy. Cała ta koncepcja się zaczęła więc od Abrahama. No i ta ziemia obiecana to było z jednej strony to miejsce, gdzie Bóg sobie zaplanował coś, że będzie fajnego budował razem z ludźmi. A z drugiej strony to jest też coś, co jest prezentem dla ludzi, których Bóg lubi, żeby tam do tego doszli, dążyli do tego całe życie, doszli i tam byli, jako takie zakończenie fajnej historii. Więc cała koncepcja to jest po prostu kino drogi, że Jedziesz, chcesz do końca dojechać, no i ziemia obiecana to jest to miejsce, gdzie w końcu, na końcu filmu dojeżdżasz i jest super tam już. Nie wiem, co dalej, bo tam się zawsze film kończy. No i ta historia też się kończy, bo dalej to już jest fajnie, tylko że nudno, a najciekawszy kawałek to jest właśnie ta trasa. Tak to działa już w życiu, no, że potem ludzie są szczęśliwi, ale to już nie ma o czym gadać, bo oni są szczęśliwi i właściwie tyle z tego. Więc może jest nudno. Może już nie jest nudno, bo jak już sobie przeżyli, co trzeba w czasie drogi, to potem na końcu ta nuda to już jest taka fajna nuda, że teraz to ja już się mogę ponudzić, bo ja już swoje zaliczyłem w życiu. No, ale taka główna ziemia obiecana to jest to miejsce, według Biblii, które Bóg obiecał, że doprowadzi Hebrajczyków w czasie Mojżesza, jak Mojżesz ich wyprowadzi z Egiptu i oni dojdą do ziemi, którą Bóg pokazał, i gdzie im będzie fajnie, będą żyć u siebie, w swoim domu, a nie będą wynajmować od Egipcjan, no, na jakiś etat, że tam pracują, bo ich tam zmuszają do różnych rzeczy, ogólnie się robi coraz bardziej nieprzyjemnie. Tylko że w Biblii nie ma takiego słowa, znaczy to się nie nazywa ziemia obiecana. Ziemia obiecana to jest wyrażenie, które jest po polsku. Po polsku ziemia obiecana to wiemy, o co chodzi. Po angielsku też się mówi promised land na to, ale w hebrajskim, w oryginale, to się nie nazywało ziemia obiecana, to się nazywało inaczej. To się nazywało Eretz Zavat Halav Udvash, czyli ziemia płynąca mlekiem i miodem. No, dwasz to jest miód, jakby ktoś był zainteresowany, a Eretz to ziemia i tak dalej. I to wyrażenie się powtarza w Biblii, a nie ziemia obiecana, bo to trochę głupie brzmi ziemia obiecana, ale no to jest ziemia obiecana, tylko nie o to chodzi, że ona jest obiecaną, tylko o to chodzi, że ona jest fajna. Dlatego ludzie chcieli tam dojść, bo tam był miód i mleko, normalnie taka Narnia. Wszędzie zima dookoła, tam będzie super, tam się będą mnożyły te krowy i normalnie ropa naftowa tryska wszędzie, pieniądze, złoto pod ziemią. No, nie wiem, dzisiaj się inne rzeczy liczą, wtedy się inne liczyły, ale ogólnie koncepcja jest ta sama, my to rozumiemy. Jest to ziemia, która ci daje wszystko, co najlepsze. Miód i mleko. Czyli ja nie wiem, jak się mleko wydobywa z ziemi, z tego, co ja wiem, to dalej krowy to znoszą w jajkach. No nie wiem. Nieważne. Ważne, że miód. Miód jest najważniejszy, bo z miodu można zrobić, no, miód, nie? I taki do picia i pić go. Tak, no winogrona były, winnice i tak dalej. Kiedy Hebrajczycy w końcu doszli do tej ziemi, to właśnie na zwiady wypuścili ludzi, a oni tam poprzynosili takie w ogóle banany tam rosły, pomarańcze, oliwki, winogrona, dobra, z tego co wymieniłem, to nieprawdę mówię tylko winogrona, bo ja takie wielkie, wypasione, mówię, to jest ziemia, tylko mamy problem, bo to nie koniec przygód, żeśmy doszli wreszcie, tylko że tam mieszka 7 różnych narodów, czy tam plemion, jak se tam w tamtych czasach to się nazywało, nie będziesz narodów, i oni wszyscy są silniejsi od nas i mają tam w ogóle swoje własne miasta, fortece, a my się błąkaliśmy przez ostatnie 40 lat po jakichś zadupiach i nie mamy nawet dzidy, więc może trochę coś nie wyjść nam tutaj. Więc ci zwiadowcy, jak wrócili, z jednej strony no fajna ziemia, z drugiej strony nie mamy szans. I wtedy Bóg stwierdził, to nie było po 400 latach jeszcze, tylko Bóg stwierdził, że tak mi wierzycie, takie macie do mnie zaufanie, to ja zbrzydliście mnie i nikt z was nie wejdzie do tej ziemi płynącej mlekiem i miodem, bo obiecać obiecałem, ale to nie znaczy, że wy już nic z nią musicie robić. I to jest najciekawszy element tej ziemi obiecanej, który teraz denerwuje ludzi. To jest ten moment, w którym wielu protestantów wyłącza radioodbiorniki, żeby mnie dalej nie słuchać, bo to ta koncepcja, że jak ziemia jest obiecana i Bóg coś obiecał dobrego, to już znaczy, że to już jest tak, zostanie na zawsze, nic się nigdy nie zmieni, co byś nie robił, to jest coś, co się tutaj kłóci troszeczkę z tym, co jest w Biblii, a tak naprawdę się mocno kłóci. Ten fakt, że ludzie, którym Bóg obiecał, że tam ich doprowadzi, nie weszli tam, nie zamieszkali i nie mieli tego miodu i tego mleka, ten fakt oznacza, w Nowym Testamencie jest tak wyjaśniony, że ci, którzy zostają chrześcijanami, im też mają obiecaną też ziemię jakąś płynącą mlekiem i miodem, to właściwie to jest ta sama historia i tak samo się może skończyć. Ostrzega apostoł Paweł w liście gdzieś tam, że wszyscy widzieli tą górę płonącą, jak Mojżesz był na tej górze i byli, te wszystkie cuda były i ta obietnica była do nich, ale nie wszyscy doszli. Nawet bym powiedział, że mało kto doszedł. Mniejszość doszła. Dopiero ich dzieci doszły, bo na tych, co tak szybko wymiękali, Bóg nie mógł patrzeć. I to jest historia o ziemi obiecanej. To jest ta ważna, tutaj istotna sprawa, którą chciałem powiedzieć. Ziemia obiecana, czy ziemia płynąca mlekiem i miodem, to jest historia, która się w Biblii powtarza wiele razy. Ja bym powiedział, że to jest jedna z najczęściej powtarzanych w ogóle historii na różne sposoby, czyli to jest taka historia, że bierzesz sobie bohatera, dajesz, to Bóg bierze sobie bohatera człowieka i daje mu obietnicę, że spełni jego marzenia, jak jakaś złota rybka. Spełni twoje trzy życzenia. Tylko musisz robić to, co ja ci powiem. I zaczynasz mówić bardzo dziwne rzeczy, że ma zrobić. No i teraz jest pytanie, zrobisz te rzeczy, czy nie zrobisz te rzeczy? Jak ktoś widział film Karate Kid, to może sobie teraz to porównać do tego, co było na filmie. Jak ktoś nie zna, to tylko w skrócie powiem, że mały chłopaczek, który po mordzie dostaje ciągle od kolegów w szkole, chciałby się karate nauczyć i nie dostawać już więcej po mordzie, ale jest młody i niecierpliwy. Ale tak się zdarza, że spotyka jakiegoś mistrza japońskiego super karateke, który jest takim trochę dziwnym człowiekiem, ale idzie do niego na trening. No i ten mistrz właśnie, można porównać, to jest taki Bóg z historii różnych biblijnych, a ten cel i ta ziemia obiecana to jest wygrać w turnieju karate i obić mordę swoim największym wrogom i zostać supermistrzem, to jest twoja ziemia obiecana i będziesz żył w tej chwale mistrza karate i nikt cię już nie będzie się czepiał przez całe liceum. To jest ziemia obiecana. No, więc ten gość, ten Miyagi się chyba nazywa, instruktor karateka mega, najlepszy w całej Japonii, prawdopodobnie, on zaczyna uczyć tego chłopaczka, tylko jest zasada, ma robić wszystko, co ci każe. No i teraz ten chłopaczek ma z tym problem, bo mu ten instruktor każe robić duperele. Zamiast ćwiczyć jakieś fajne mordobicia, tutaj kopnąć, a tutaj spiąchy walnąć, to on mu każe myć samochód na przykład i płot malować, różne takie głupoty, nie? No i później się w trakcie filmu okazuje, że te głupoty jednak one były po coś i one były potrzebne i to była część tej drogi całej, a nie zupełne zachcianki bez związku, tak jak sobie ten chłopaczek myślał. Teraz wracając do historii biblijnych, ludzie nieraz cofali się z tej drogi i przestawali być uczniami mistrza Boga, karateki, dlatego że mieli dość wygłupów Boga. że ten Bóg ich prowadził w takie głupkowate miejsca, bo kazał robić jakieś bez sensu rzeczy, do tego niebezpieczne nieraz i kłócące się z całą wiedzą człowieka i z doświadczeniem, że mówili, nie, ja tego nie dam rady, nie zrobię tego, to jest, mój rozum odmawia i w ogóle to nie tak miało wyglądać. Nie wiadomo dlaczego, co sobie kto, jak sobie kto uzasadnia, bo Biblia się nie interesuje tymi ludźmi. To nie jest tak, że teraz będziemy się pochylać nad każdą ofiarą. No właśnie nie. Jeżeli nie słuchasz Boga tak w Biblii i w tej historii, odpadasz z tej drogi do ziemi obiecanej, to dalej już o tobie nic nie ma i rób co chcesz. Już nas to nie obchodzi. Więc ci ludzie coś sobie robili, może mieli fajne życie, może mieli niefajne, na pewno mieli dużo, dużo nudniejsze, bo nic do nich nie ma już dalej. Jak już wylecieli, to wylecieli, róbcie co chcecie. To jest bardzo spoko raczej. To nie, że nagle ognie piekielne ich spaliły. Nie? Że tak chciałem powiedzieć też to, bo wielu ludzi, jak ma jakieś na przykład też jakieś ziemie obiecane, albo coś tam słyszy, że Bóg im coś mówi może, albo sobie ubzdurało, albo mi się przyśniło, wszystko jedno, albo nawet i bez Boga, jak ma w życiu jakiś plan, ziemię, do której chcesz dojść, jest super fajna. Jeżeli wylecisz w połowie tej drogi, bo nie słuchasz instrukcji instruktora, albo uważasz, że wiesz lepiej, to nie oznacza wcale, że cię teraz ognie piekielne pochłonią, albo że instruktor się będzie nad tobą w ogóle mu straszną złość zrobić. Ten Bóg płacze po tobie. Bóg nie płacze po tobie. Może popłakać chwilę, żałuje i idzie dalej. I zajmuje się następnymi ludźmi, którzy go tym razem będą słuchać. Innym przykładem, może na którym to lepiej widać, jest historia Dawida i Saula. W czasach, to było już później, kiedy ci potomkowie, tych co nie doszli do tej ziemi obiecanej, już żyli w tej ziemi obiecanej, już pokolenia później, bo jednak Bóg ich tam doprowadził, tylko że ich dzieci i potem wnuki i prawnuki i tak dalej, no i zamieszkali. W końcu im się tak też nie podobało do końca ten model życia według Boga i chcieli sobie go zmodyfikować. Modyfikacja miała polegać na tym, że zrobią sobie króla. No bo wszyscy dookoła też mieli króla, także chcieli się trochę być jak inni, a nie tacy jacyś oddzieleni całkiem, jakaś sekta. Tylko nie, wszyscy mają króla, też chcemy króla, fajnie mieć króla. No i mówią do proroka jakiegoś Bogu, że chcą króla. No Bóg się troszeczkę tak się rozczarował, bo on chciał, żeby to było inaczej, a oni chcieli, żeby było normalnie. No to tak żeśmy się nie dogadali, ale no co zrobię, dobra, dam im króla. Jak już chcecie już tego króla, to ten. To też pokazuje, że Bóg jednak ma jakiś zakres negocjacji z ludźmi, a nie tylko ma być po mojemu, koniec. No, Bóg ma zwykle rację w tym, co robi. I jakby go tak słuchać, to się dobrze wychodzi na tym. Tak wynika z Biblii. A i przy okazji z doświadczeń życiowych ludzi, którzy to zaryzykowali, bardzo nieliczni, ale niektórzy są. Możesz z nimi pogadać, czasem zapytać, jak im tam w życiu. To się zdziwić można. No, w każdym razie było tak, że dał im króla w końcu Bóg tym ludziom, którzy go im się zachciał. Najpierw wybrał Saula, bo gość był o głowę wyższy niż wszyscy inni, którzy tam mieszkali. Taki dryblas wielki i jak znalazł go prorok i mówi, tego Bóg wybrał, to wszyscy mówią, brawo, o to chodziło, to jest gość godny Instagrama, takiemu to można robić zdjęcia, na gablocie wieszać, takiego króla chcieliśmy, żeby teraz wszyscy widzieli, mamy najwyższego króla w okolicy. No, przystojny, wysoki, silny, super, dzięki bardzo, o to nam chodziło, jesteśmy zadowoleni, możemy dalej przestrzegać przykazań niektórych czasem. No, i był ten król Saul. No, ale Saul się okazało, że właśnie znowu dla Saula ziemię obiecaną było super fajne, wielkie, wypasione królestwo, najlepsze i dominujące nad wszystkimi dookoła. Jak to każdy król do tego dąży i to jest jego ziemia obiecana. Więc Bóg go jakby mówi, dobrze, to będzie ten sam deal, ale znowu ten sam deal, musisz mnie słuchać i robić to, co ja mówię. Saul nie chciał słuchać. Znaczy słuchał, ale jak tylko widział, że może zrobić po swojemu, i będzie korzystniej niż to, co Bóg wymyślił, to zaraz skręcał w tą stronę. I w którymś tam już momencie, kiedy Bóg kazał wyrżnąć jakichś tam pokonanych, a on stwierdził, że nie będzie ich wyrzynał, tylko sobie weźmie ich, dokładnie jakiś tam majątek. Nie? Mówił, majątek spalić, wyrzucić, precz z tym majątkiem, o, wszystko do śmieci. A co powiedział, że się będzie marnować? Ja wezmę sobie majątek, a Bogu zrobię ofiarę z tego majątku. I on się wtedy tak go przekupię. Tak go. I Bóg powie, no co prawda trochę nie zrobiłeś do końca, ale ofiara była, no to fajnie. Ale Bóg stwierdził, zupełnie tak nie zareagował i powiedział, ten gość już jest na straty. Ten gość mnie nie słucha. To nie jest to, o co mi chodzi. Robi po swojemu, a mi chodzi o posłuszeństwo, a nie o ofiary. No. I tak, jak już to powiedział, to zapomniał o tym Saulu. W sensie, że nic z nim nie robił więcej dalej. Nie zajmował się nim. Niech se Saul robi, co chce sam. Jak chce robić po swojemu. I zajął się Dawidem. Od tego momentu pojawia się król Dawid, który na razie był tylko pasterzem. Kompletne zero od strony jakby materiału na męża, to nie da się już wymyślić gorszego. Nie był atrakcyjny, był czerwony na mordzie, nie był wysoki, był biedny, z najmniej znaczącej rodziny w kraju i ostatnim, najmłodszym bratem, którego nie szanowano kompletnie i kazali mu paść jakieś tam gdzieś daleko, w ogóle żeby się nie pojawiał. To jest odpowiednik takiego gościa, tak jak przychodzi ksiądz po kolędzie, to się mu daje pieniądze, żeby poszedł do kina, żeby go nawet ksiądz nie widział. To był Dawid. Wiemy to też z tych incydentów, które się potem zdarzało, kiedy Dawid potem wraca, rozmawia z rodziną i rodzina go opierdziela, że w ogóle jest arogancki, jakiś dziwny i żeby nie gadał najlepiej do nich. Idź stąd. To było przy tej historii, kiedy Dawid się bił z Goliatem, bo był jakiś fanatycznie nastawiony do Boga. Ale Bogu się podobał właśnie. Podobał się Bogu, nie podobał się na przykład też kobietom, jego żonom później Dawid, bo twierdziły, że się zachowuje jak dziecko i w ogóle nieprzyzwoicie. Król się tak nie powinien zachowywać, że jakieś tu skacze przed Bogiem, jakieś tańce robi w ogóle. Co to jest? I Bogu się nie spodobało znowuż, że tym kobietom się to nie podoba i stwierdził, że tak mówicie, to mi się to nie podoba, że tak mówicie, nie będziecie mieć dzieci. A one chciały mieć dzieci, więc to była ich ziemia obiecana. No i wychodzi na to, że jakby tak popatrzę na tę historię, to każdy albo wielu ludzi w tych historiach biblijnych miało swoje ziemie obiecane, albo bardziej po biblijnemu już mówiąc, ziemię płynące mlekiem i miodem. I to było to ich marzenie największe, to dokąd chcą dojść, to jest coś, co im daje satysfakcję, ale taki duży projekt życiowy. Abraham chciał, no oprócz ziemi czy bogactwa, bo on to już miał, on został bogaty bardzo, no tego stopnia, że brał udział w wojnach jako suweren, nie? On miał własną armię. Miał na tyle, był bogaty, że mógł wystawiać własnych ludzi do wojny z jakimś tam królem lokalnym, co prawda, taki powiedzmy odpowiednik dzisiejszego, no, burmistrza, bo to był król tak jakby miasta, a nie jakieś tam państwa całego. No. Ale w każdym razie, no, był to Abraham, był kimś bardzo bogatym i liczącym się, ale to nie jest to, o co jemu chodziło. Jemu nie chodziło tylko też o jakieś królestwo, żeby sobie robić, bo on dalej żył jak nomad. On miał stada i chodził z miejsca na miejsce i to go nie interesowało, żeby zapuścić korzenie i pałace budować. On chciał mieć dzieci. On chciał mieć potomstwo, żeby się rozmnożyć i żeby zostać takim ojcem wielu, wielu, wielu prawnuków i żeby cały taki naród się aż zrobił. To było jego marzenie i Bóg mu to obiecał. I paradoks na tym polega, że Abraham bardzo długo nie miał ani jednego dziecka. No to nie wiem, czy to wina jest jego, czy się badał seksuologa i coś tam nie tak było z plemnikami, czy żona miała jakieś problemy. No nieważne, to nie o to też chodzi, tylko chodzi o to, że gdzieś za tym stał Bóg. I też to było nie bez powodu. Na końcu jak zrobił sobie dziecko, zrobił sobie w końcu sam dziecko, nie czekał na Boga. I znowu, to jest to ciekawe w tych historiach, że prawie nikomu się nie udaje zrobić wszystkiego według planu Boga. Na drodze do tej ziemi obiecanej. Więc tak, Hebrajczycy mamy tą historię, którzy w ogóle nie doszli. Bo tak dali dupy po drodze już, że gorzej się nie da. To już jest niezrozumiały brak wiary, wątpliwości czy coś. Mówię jako człowiek, który też się boi i też ma wątpliwości, też nie rozumie. No my to wszystko znamy, nie? Rozumiemy to, że w życiu jak masz takie trudne sytuacje, ryzykowne, to czujesz się niepewnie, bo nie wiesz co będzie. I to wiesz, twój tyłek odpowie za to, to ciebie będzie bolało jak zrobisz coś źle. Więc ja mogę to zrozumieć, ale nie mogę zrozumieć już takich tak absurdalnie tchórzliwych zachowań i głupich wyjątkowo, jak na przykład ci ludzie ci Hebrajczycy, co wyszli z Egiptu, widzieli tyle rzeczy, które się działy dosyć niezwykłych, albo nawet bardzo, jakieś, no, ludzie, co widzieli, jak się morze rozstępuje i tam ginie armia Faraona, akurat wtedy super mocarstwo, albo potem jak góra się paliła ogniem i Mojżesz tam był i tam huczało w ogóle, bardzo dobre efekty specjalne, bardzo dobre. I różne inne cuda, i jakieś manna, jak na pustyni do żarcia, jak już nic nie było co jeść, i inne sprawy. I oni po tych wszystkich rzeczach bardzo łatwo dostawali nowych wątpliwości. Minęło tylko trochę czasu i za chwilę wszystko zapominali i od początku dalej się boją i chcą wracać i wracać i wracać najlepiej do tego miejsca, z którego wyszli, bo im było tak źle. To jest już niezrozumiałe, irytujące, rozczarowujące. I Bóg reagował bardzo też tak po ludzku trochę, no nie jak rozhisterowany nastolatek, że aż tak emocjonalnie, bo te emocje rozumiemy, one są uzasadnione wszystkie, to nie są, że z byle czego robi wielką sprawę, tylko Bóg robił z dużej sprawy, dużą sprawę, miał duże emocje, bo to było bardzo duże wzgardzenie, pogarda wobec Boga i że olanie go, brak wiary kompletny i obraźliwe zachowania. Nie, no wyrzucił jakieś tam parę zasad, które się trzeba trzymać. Co ich pierwsza jest, nie ma innych bogów. Innych nie ma, ja tylko. Dziękuję bardzo, dacie radę. To nie jest aż takie trudne, bo ja coś robię, a inni bogowie to tylko narysowani. Chodzi się do nich i im się kwiatki przynosi, albo się im kłaniasz, albo im robisz ofiary, albo na pielgrzymkę chodzisz do obrazu i tam siedzi ten obraz i ty wszyscy się zachwycają, że to jest obraz, a tak naprawdę to jest tylko obraz. A ja jestem Bogiem i ja robię rzecz i pokazuję, demonstruję i objaśniam. Macie tutaj wszyscy dowody. I więc chyba nie będzie taki problem zrezygnować z tego, co jest tylko taką biedą zrobioną przez ludzi na rzecz czegoś prawdziwego, prawda? I mówisz, tak, prawda! A potem jak przychodzi co do czego i Mojżesz idzie, znika na miesiąc, to oni mówią, nie ma Mojżesza, skończyło się, to nagle co? Nie ma, Bóg też zniknął. Wiecie, Bóg to się może, zróbmy nowego. I zrobili najgorszą rzecz, którą, jedną pierwszą rzecz, którą Bóg najbardziej zabronił, zrobili sobie tego samego Boga, którego zostawili w Egipcie. I to jeszcze którego? Nie, wybrali najgorszego możliwego, no po prostu egipskiego. No właśnie wyszli, ten Bóg prawdziwy wyprowadził ich z Egiptu, a oni sobie, nie dość, że do Egiptu chcą wracać, to jeszcze sobie wzięli bogów znanych z Egiptu im wcześniej, którzy się składali właściwie tylko ze złota i niczego więcej. Ulepili sobie i mamy Boga. No więc takie niezrozumiała głupota i jakieś upokarzające to było. Jakimś, więc Bóg reagował drastycznie, ale to wszystko było uzasadnione. Więc Bóg tak reaguje. No i teraz zobaczę, w tej historii, patrzcie się, w tej historii ci ludzie w ogóle nie doszli. Nawet Mojżesz, niestety. Mojżesz, czy to, nie wiem, pod wpływem rodaków, czy może był stary, albo może miał gorszy dzień, albo nie wiadomo, co mu odbiło, w którymś tam momencie też zwątpił przez chwilę. No, to już było też jakieś zupełnie niezrozumiałe, dlaczego Mojżesz, bo ci ludzie, no też już ich nie rozumiem, ale Mojżesza to ja już w ogóle nie mogę zrozumieć, bo on dosłownie codziennie z Bogiem rozmawiał i widział, że Bóg może wszystko, co wymyśli. I gdzieś na koniec tej drogi jakby o tym zapomniał i się zawahał, myślę, czy na pewno Bóg tak umie, czy to zrobi, nie zrobi, ja już sam nie wiem. I po czymś takim Bóg twierdził, no nie, nie, no to nie, to ty też nie dojdziesz w takim razie, ale to zobaczysz chociaż z daleka tą ziemię. No i tak doszedł na skraj, zobaczył z daleka, no doszliśmy, ale już tam nie zamieszkam, no i tyle. Więc takie różne są możliwości. Dużo jest możliwości. Dawid doszedł, Dawid został królem ostatecznie, kariera od najgorszej roboty możliwej do najwyższej, do najwyższego stanowiska. Później miał znowu moment jakiegoś, kiedy znów się historia robi ciekawa, bo zrobił coś przeciwko Bogu, też głupiego, złego i w ogóle. I Bóg mu zabrał to królestwo, ale znowu odzyskał. Więc bardzo też znowu historia z twistem taka może być. Może być taka. Jaka jeszcze może być historia? Jest historia Gedeona gdzieś po drodze. Czy Mojżesza, historia, mówiłem tak, Mojżesza, Abrahama, historia, czy Abraham doszedł? Doszedł. Abraham został ojcem narodów, ale może mógł się czuć tak nie do końca zadowolony, bo jak już był trochę stary, także nie mógł się tym nacieszyć, że ma teraz 150 tysięcy potomstwa. No tylko już był trochę stary i miał w sumie Izaaka i ten Izaak miał Jakuba i chyba już potem Abraham już chyba nie żył. On już, nie wiem, czy on nawet widział Jakuba jeszcze. No więc troszeczkę smutno. Ale z drugiej strony, no ej, pożył se trochę gość i aż tak to źle to mu nie było. I miał kontakty z Bogiem. Więc to taka ziemia obiecana, ale nie była taka bardzo, bardzo obiecana ta ziemia. No i różni inni ludzie, których sobie możecie prześledzić w Biblii, różne były zakończenia ich obiecanych rzeczy, które od Boga mieli dostać. Niektórzy doszli, niektórzy nie doszli. Niektórzy doszli potykając się po drodze. Niektórzy zobaczyli z daleka. Ale najważniejsze jest z tej całej koncepcji drogi do ziemi obiecanej, czy płynącej mlekiem i miodem, pamiętać o tym, że samo obiecanie to nie jest koniec drogi, bo to tak sobie ludzie nieraz to chcą zobaczyć, że wszedłem i jestem. No nie wszedłeś, tylko dostałeś obietnicę najpierw czegoś super fajnego i musisz do tego dojść. I dojście polega, przynajmniej od strony Boga patrząc, na przede wszystkim wiernym słuchaniu tego, co Bóg od ciebie chce, tak jak cię prowadzi. To też nie musi każdy od razu słuchać dokładnych instrukcji werbalnych albo spisanych jeszcze, że ma takie dokładne instrukcje, ale no, bez jakichś tam czarodziejskich głosów w głowie mówiąc, to jest akurat częste, że chrześcijanie, ludzie, którzy chcą iść za jakoś Bogiem bliżej, po prostu w życiu mają w jakiś sposób wcale nie magiczny, zupełnie naturalny, wybory życiowe, że skręcę tu albo skręcę tam. Jedna droga zwykle jest łatwiejsza i powszechna, tak jak zrób, tak jak wszyscy robią, a druga jest trudna, wąska i tak jak nikt nie robi i będziesz tam sam zwykle na tej drodze. To są typowe decyzje do podejmowania, o których jest mowa w Biblii, że będą, powinny być, tak to ma wyglądać. Tak jak Jezus mówił, że droga do jest droga, która idzie na zatracenie, to jest szeroka i wszyscy ją łatwo znajdują. A droga, która idzie tam właśnie do ziemi obiecanej, o, tak można powiedzieć, jest wąska i mało kto ją znajduje. No i trzeba iść tą wąską, jak się chce to znaleźć. Wąskość tej drogi polega na tym właściwie, że jest niepopularna, o, tak mogę powiedzieć, jak ten program na przykład, w którym mówię to, co Biblia mówi bez specjalnych atrakcji dodatkowych i niekoniecznie tak, jak wszyscy mówią. Przy to, co mówię teraz, to się ma nijak na przykład do nauczania Kościoła katolickiego, który się właśnie w ogóle nie zawraca głowy takim indywidualnym chodzeniem za Bogiem, tylko siedź w tym kościele, i właściwie póki siedzisz, to z grubsza wystarczy. Nie? I tam rób co też ksiądz każe, ale jak nie zrobisz, to tak jest spowiedź. Nie wiem, to jest taka koncepcja, która już tak odbiega od oryginału, że ciężko jest porównywać to trochę z Biblią. A protestanci, ponieważ cała koncepcja u protestantów była, żeby wrócić do Biblii, do oryginału, no to już można tutaj już. Ale na przykład w kościołach protestanckich panuje koncepcja, powszechna, że która się nazywa nieutracalność zbawienia. I ona polega na tym, że jest to takie przekonanie, że kiedy raz człowiek zadeklaruje się, że chce ziemię obiecaną w zamian za posłuszeństwo Jezusowi, to od tej pory nie musi robić nic. Nawet to więcej. Ta koncepcja mówi, że nawet jakbyś nie chciał już być na tej drodze i nie chciał być, mieć nic wspólnego z Bogiem i nie chciał dojść do tej ziemi, to i tak dojdziesz. No widzę, co trochę dziwne trochę jest, bo to tak jakby dostał obietnicę, że dostanę loda czekoladowego od taty. Ale potem ja stwierdzam, że ja już nie chcę lodów, one są dla mnie niedobre, a w ogóle to ja teraz wolę bewsztyk, a tatę to ja w ogóle nie chcę mieć wspólnego z nim. Po czym wyprowadzam się z domu. I ktoś uważa, że w tej sytuacji i tak dostaniesz tego loda, bo Bóg cię kocha. To ja nic z tego nie rozumiem, tłumaczenia, sorry. Ja w ogóle nie rozumiem tego uzasadnień. Jak może być coś takiego w ogóle jak nieutracalność zbawienia, jeżeli to jest coś dobrego, co się dostaje w prezencie? Jak może być nieutracalność prezentu, który dopiero masz dostać? Przecież to jest coś, co ma być w przyszłości. Życie z Bogiem w ziemi płynącej mlekiem i miodem. Albo na innej planecie prawdopodobnie jakiejś. Albo na tej samej, tylko przerobionej, albo wywróconej na lewą stronę. żeby to skażenie było gdzieś tam w środku, a na zewnątrz było pięknie. No, jakieś miejsce, które właśnie można sobie nazwać ziemią płynącą mlekiem i miodem, jest przeznaczeniem ludzi, ostatecznie tych, którzy chcą iść za Bogiem, a dokładnie za Jezusem, bo to jedyne dojście według Biblii. Ponieważ tego nie mamy, tylko to jest dopiero coś, co będzie, to jest Ziemia czy planeta, raj, która będzie nam obiecana, jest nam już obiecana, ale jeszcze jej tu nie ma, tu jest piwnica, więc nie można mówić, że ja już nie mogę utracić planety raj, kiedy ja dalej siedzę w piwnicy, jak nie chcę tej planety i nie chcę słuchać tego, kto mi do niej drogę pokazuje, to jest oczywiste, że nie będę, bo czemu ktoś mnie ma zmusić do tego, że mi da w prezencie lody, jak ja ich w ogóle nie chcę. Więc oczywiście, że to jest, że no pewnie, że jest utracalna obietnica, no bo to jest obietnica, obietnica, coś obiecuje, ale to znaczy, że dwie strony muszą cały czas chcieć i być w ramach tej umowy. To jest na podstawie umowy, a umowa jest dwustronna zawsze, nie jednostronna, narzucona, bo to nie jest umowa, tylko tyrania. Dlaczego protestanci jakoś w niezrozumiały sposób chcą widzieć coś, że albo nie potrafią zrozumieć, że ktoś może nie chcieć. O, może tak, to dlatego tak działa. No a tymczasem, no tak, wielu ludzi nie chce, nawet jak zaczęło iść tą drogą. No i gdzieś, bo jak mówię, nie pamiętam w którym dokładnie liście, ale apostoł Paweł napisał w liście, że wielu szło do tej ziemi obiecanej i nie doszło. Właśnie po to, żeby wskazać, że to nie jest rzecz, która już jest pewna niezależnie od tego, co robisz. Bardzo ważne, co robisz. No właśnie... Właśnie w ogóle najbardziej już istotne jest to, co robisz albo czego nie robisz. A dokładnie nie chodzi o samo robienie czy zarabianie, bo ludzie też sobie wyobrażają, że to teraz trzeba zasługiwać na to. Nie trzeba zasługiwać. O co innego chodzi? Ludzie, którzy, ci Hebrajczycy, którzy szli do tej swojej ziemi płynącej mlekiem i miodem, nie musieli już zasługiwać na nią. W ogóle. Nie musieli zarabiać. Nie musieli robić masy dobrych uczynków teraz, żeby zarobić, a Bóg ich rozliczał na koniec i stwierdził, czy już wystarczająco dobrzy są, czy nie. Nie było tego tematu. Wszyscy by doszli, niezależnie od tego, czy są mądrzy, głupi, źli, czy dobrzy i nieważne, co robią w sensie takim jakimś oceny, nie? Że nie ma już punktów, nikt nie przyznaje punktów w tej drodze. Jedyne, co mieli zrobić, to dochować wierności umowie. To było naprawdę jedyne, ale to jest bardzo trudne. Bym powiedział, że to jest jeszcze trudniejsze być może nawet w jakimś tam sensie niż zarabianie sobie dobrymi uczynkami na ziemię obiecaną. Z powodu tego, że mamy tak naprane w głowie przez wychowanie i no nie wiem przez co, tradycje, różne rzeczy, że mamy to naprute w głowie, że my musimy na wszystko zarabiać i zasługiwać. Nawet na takie rzeczy jak miłość, na miłość rodziców ludzie chcą ciągle zasługiwać. Punkty se trzeba zbierać. To z powodu tego nie potrafią zrozumieć często tej koncepcji, czego chce tak naprawdę Bóg od człowieka. Ten Bóg w Biblii chce cały czas tego samego. Dotrzymaj umowy. Nic więcej. To jest prosta rzecz. Trudna do zrobienia z powodów tego, że człowiek musi się ciągle przełamywać, bo Bóg wymaga bardzo często, a może i zawsze w ogóle, zrobienia czegoś wbrew sobie i czegoś niepopularnego. Jeżeli będziesz robił, szedł za tym, co popularne, czy za głosem mas, to nigdy nie dojdziesz do ziemi obiecanej. Nie ma takiego wypadku. Nikt, żadnego przykładu nie ma w Biblii kogoś, kto dostał obietnicę ziemi płynącej mlekiem i miodem, cokolwiek by to było, kto na tej drodze wystarczy, żeby robił to samo, co wszyscy. Nie, gdyby tak robił, to by nigdy nie doszedł. Gdyby Hebrajczycy robili to samo, co wszyscy, no dobra, oni robili to samo, co wszyscy. Chcieli wrócić do Egiptu, żyć jak ludzie w Egipcie, żeby wszystko było tak jak poprzednio i ci oni nie doszli. Dawid, czy mógłby zostać królem, gdyby robił tak jak wszyscy? Nie. Kiedy była walka z tym Goliatem, która zdefiniowała w ogóle całe jego życie potem, to on był jedynym, który się podjął walki z gościem, który waży tak, mierzy 3 metry czy 2,5 i miał uzbrojenie jak czołg. A Dawid miał proce i tyle. no, dobrą procę miał, trafił z niej doskonale, ale dalej stanąć naprzeciwko gościa, co wygląda jak czołg, rusza się jak czołgi, waży tyle co czołg, to nie jest takie proste. Tym bardziej nikt tak nie zrobił przy zdrowych zmysłach. Nie trzeba było nie być przy zdrowych zmysłach, robić rzeczy wbrew głosowi popularnemu, wbrew temu, co wszyscy mówią, tak zwani wszyscy, nie wszyscy mówią. Trzeba być nienormalnym. I każdy przypadek, który sobie znajdziecie, wymagał czegoś nienormalnego. Gedeon też został jakimś bohaterem na koniec życia, czy sędzią, czy kim on tam był, bogatym człowiekiem, po tym, że jak przeszedł swoje przygody, no ale żeby je przejść, to cały czas musiał robić rzeczy, których się bał. Mówił otwarcie, bo bardzo szczery człowiek, że on się boi. On się boi w 300 osób napadać na obóz Filistynów, których było tysiące i byli uzbrojeni i okupowali cały ten kraj. No, Bóg mu kazał wyrzucić wszystkich chętnych, zainteresowanych powstaniem i żeby zostało tylko 300 osób. To jest strasznie tak robić, ale no, trzeba mu przyznać, że zrobił to, mimo że się bał. Różnica polega na tym, że to robił wbrew wszystkiemu okolicznościom, wbrew doświadczeniu, lękom i tak dalej, dlatego że Bóg mu tak powiedział. To zaufanie do Boga jest testem tego, czy ktoś poważnie traktuje szukanie Boga i chce być Mu wierny, chce Go poszukać w ogóle, chce spróbować zaryzykować, czy po prostu się tylko bawi w taką nową zabawkę, a tak naprawdę i tak tylko będzie chciał sam wszystko i sam wybierać i kontrolować tą sytuację i robić po swojemu. Są ludzie, którzy zostawiają sobie prawo weta do wszystkiego, co Bóg powie, i oni nigdy nie wejdą do tej ziemi, bo Bóg zawsze daje jakieś wybory po drodze. Ziemia obiecana, więc to nie jest prezent, który dostajesz za zasługi, za bycie dobrym, albo sympatycznym, albo miłym, albo odważnym, albo coś, no odważnym to może, ale za nic, co sobie zasługujesz, nie dostajesz tej ziemi obiecanej. Ziemia obiecana nie jest dana raz na zawsze komuś, na początku. Jak jest obiecane, to nie ma, że co byś nie robił, to do niej dojdziesz, bo tak. Nie, to nie jest ta koncepcja, którą Bóg tutaj daje. Ziemia obiecana, możesz do niej dojść, a możesz do niej nie dojść. Nie wiemy, czy tak będzie. I zależy, czy do niej dojdziesz, od tego, czy zachowasz się, czy na tych wszystkich skrzyżowaniach wybierzesz Boga i niepopularną, często samotność, czy zrobisz tak jak wszyscy i zrobisz po swojemu. I wtedy Bóg ci zostawi w świętym spokoju, nie przejmuj się, nie będzie ognia piekielnego, przynajmniej jeszcze nie. No nie, no nie było, znaczy czasem było, no jak już tak przy okazji, wiecie, bo ludzie nie musieli, mogli skręcić z tej drogi, nie robić to, co Bóg chce, ale nie musieli go przy okazji obrażać, albo rzucać mu prezentem w twarz, albo robić rzeczy wyjątkowo głupich już i obraźliwych dla niego, więc jak ktoś po prostu sobie poszedł, nie doszedł, to go Bóg zostawił, jak ojciec Abrahama. W połowie drogi gdzieś utknął, no i se żył, i nic mu się nie działo, nic nie ma o tym, że się Bóg zdenerwował. I dobra, zostałem cię. Saulowi też się nic specjalnie nie stało, temu pierwszemu królowi, mimo że zrobił rzeczy po swojemu, no a potem już ponosił konsekwencje właśnie z samego siebie. To nie jest tak, że Bóg się na nim wyżywał czy mścił. Saul sobie z własny sposób życia chciał i konsekwencje ponosił tego sposobu życia. Ponieważ się trzymał stołka straszliwie, to miał paranoję, że straci władzę, miał obsesję na punkcie Dawida, który zaczyna być coraz bardziej popularny, bo Bóg był z nim, a z Saulem Bóg już nie był, więc Saul musiał sam cisnąć, miał stresa i źle to przeżywał, ale to nie było nic już, co Bóg specjalnie mu tam nogę podstawiał, to już sobie Saul sam nogę podstawił. Chciał taką drogę, to taką ma. To jest trochę smutne. Satysfakcjonujące, bo tak od strony Boga patrząc, no jest sprawiedliwość, ale tak naprawdę dużo bardziej smutne, dlatego że zamierzeniem Boga jest naprawdę dać ten prezent. To nie jest tak, że ci pokazuje, daje ci obietnicę, dostaniesz milion, jak zrobisz 100 przysiadów, ale tak naprawdę ja nie mam tego miliona, tylko chcę popatrzeć, jak ty się potkniesz i nie dojdziesz. Nigdy nie ma w Biblii, żeby Bóg coś takiego robił. Ziemia obiecana jest prawdziwą ziemią, która naprawdę na kogoś czeka. Żeby do niej dojść, to trzeba przejść przez tą drogę, zwyciężyć po drodze na tych wszystkich przeciwników, dochować wierności Bogu. Możesz się potknąć, a musisz wstać. Możesz nawet odejść, ale musisz wrócić i musisz tam dojść. Apostoł Paweł mówił, porównał to inaczej, tą koncepcję ziemi obiecanej i dążenia do niej, to porównał znowuż do biegu. bo on żył w kulturze greckiej, gdzie tam tych sporty były, wiecie, olimpiady czy coś, więc tam biegacze, ludzie rozumieli koncepcję, że jak jest wyścig, to jeden wygrywa, a inni odpadają i on by chciał dobiec, a nie odpaść. No. Że on nie chciał powiedzieć przez to, że tylko jeden chrześcijanin w ogóle wygra, tylko on będzie w niebie, bo wszyscy inni odpadną. Nie o to chodzi. Chodzi o to tylko, że niektórzy dochodzą, niektórzy odpadają. Chodzi o to, żeby dobiec, dojść. Bo to nie jest powiedziane, że na pewno dojdziesz. Tak po prostu możesz robić, co chcesz i nie zwracać uwagi. I tak sobie żyć, jak chcesz i dojdziesz. No właśnie nie. No czy to jest przykre, czy smutne? Nie wiem, dla mnie nie jest. Mi się to wydaje jedyne możliwe, co może być. Bo nie wyobrażam sobie Boga, który miałby postępować z ludźmi inaczej i pozostać uczciwie rzeczywiście w stosunkach takich jak osoba z osobą. Nie, że nie traktuje inaczej mówiąc Bóg człowieka jak dziecko, które tylko dostaje prezent i jest za bardzo dzieckiem, żeby w ogóle coś od niego wymagać. Więc Bóg wymaga rzeczy, ale nie wymaga, żeby zarabiać na coś, żeby zasługiwać. Masz już obietnicę, ale dojdziesz do niej czy nie? Tak mówi ten Bóg i to jest bardzo uczciwe i zdrowe relacje między Bogiem a człowiekiem. No tak to Bóg chce przynajmniej prowadzić, taki dialog. Chociaż z drugiej strony to no, można mieć trochę pretensje, bo tak naprawdę to my musimy podejmować, my ludzie, te decyzje trudne na drodze, a Bóg w tym czasie no nie musi, nie? Więc ale z drugiej strony to On funduje tą nagrodę na koniec, to jest Jego ziemia i On też coś, że też się uczciwie zachowuje, nie? I deal jest deal i dotrzymuje Bóg takiego dealu. Więc myślę sobie, że tak naprawdę ja bym nie miał pretensji do Boga, że traktuje mnie uczciwie. Dużo większy problem na tym polega, że nikt w tych czasach, jak widzę dookoła, w 2025 roku mówię, to już powiem, że prawie nikt nie chce być traktowany uczciwie. Nie chce być traktowany jak mężczyzna, nie chce być traktowany jak kobieta, chce być traktowany jak dziecko. Chce, żeby mu dać ziemię obiecaną, żeby była na zawsze, on żeby robił, co mu się podoba, a jak coś spieprzy, to żeby ktoś go pogłaskał, a nie żeby go rozliczał. Niektórzy uważają, że Bóg zmienił się wraz ze światem i teraz on jest właśnie odpowiednikiem państwa dobrobytu, które dokładnie tak robi, że jak coś spieprzysz, to nie zostaniesz rozliczony, konsekwentnie potraktowany jak odpowiedzialny człowiek, który jakaś no, godność człowieka na tym polega, że odpowiadasz za rzeczy, że zasłużyłeś na dobre, będziesz miał dobre, zasłużyłeś na złe, to dostaniesz po dupie, ale przynajmniej cieszysz się, że nie jesteś nikomu nic winny. Ale dzisiaj tak nie ma, no, że ktoś spieprzy, a domaga się kary, albo uważa, że to sprawiedliwie. Nie, on będzie płakał, a im głośniej płacze, tym bardziej też chce, żeby się nad nim użalić i żeby on mógł no, pieprzyć ile chce i spieprzyć wszystko w życiu, nie trzymać słowa na prawo i lewo, ale żeby nikt go nie rozliczał, bo jakżeż można? No jakże można rozliczać kogoś z czegokolwiek? No, mi się wydaje jednak, że Bóg się nie zmienił i stąd właśnie ten efekt, że mało gdzie go dzisiaj widać. Dlatego, że żeby było widać Boga, to musi być jakiś człowiek, który chce z Nim wchodzić w ogóle w współpracę na poważnie. Jeżeli Bóg ma komuś dać ziemię obiecaną, żebyśmy w ogóle mogli zobaczyć, że gdzieś jest jakaś ziemia obiecana w życiu kogoś, to ten ktoś musi chcieć przede wszystkim zacząć iść, czyli zgodzić się z tym dealem, idę do tej ziemi, którą Bóg mi obiecał, wierzę, że ona tam jest i potem dojść jeszcze, co jeszcze trudniejsze jest, bo po drodze będzie ciekawa ilość przygód różnych, wymagających. Można się zastanawiać, po co Bóg tak robi, że taki wymagający jakiś jest na drodze do tych ziemi obiecanych. Dlatego ja myślę, że to nie jest tylko ta chęć, żeby mieć dialog z kimś, żeby być równouprawnienie takie, żeby było, żeby człowiek pokazał, żeby Bóg pokazał, że szanuje człowieka jego wolę, że człowiek sam może wybrać, czy chce być z Bogiem, czy nie. Nie jest do tego zmuszony, jakby to chcieli protestanci, że Bóg zmusi cię, będzie tak cię kochał, będzie, aż ty będziesz zmuszony go pokochać. No nie może być. Tak to tak mi przypomina jakieś filmy z czasów PRL-u, kiedy chyba King Size, że będziemy go długo kochać w Republice Krasnoludowej, aż oni nas pokochają. No to nie, ja tego nie chcę i Bóg tego też nie chce. Ale to nie jest, myślę, jedyny powód, a może nawet nie jest główny, bo jest, widzę tutaj drugi powód takiego postępowania Boga z tą ziemią obiecaną, żeby trudno do niej było dojść. Chodzi też o to, że w trakcie chodzenia my się zmieniamy. Ponieważ musimy podejmować trudne decyzje, to zmusza nas do wychodzenia ponad siebie. Nie? Że my, człowiek myśli, że nie jest w stanie wielu rzeczy robić i dopiero jak jest w sytuacji, kiedy musi, to nagle odkrywa, że może, że jest go więcej jakby. Że dopiero w sytuacjach, kiedy musimy podejmować trudne wybory i podejmiemy te trudne wybory, możemy przełamać w sobie coś, co wymaga naprawdę zmiany, żeby nam było dobrze, żeby w ogóle zasłużyć na tą ziemię, żeby z niej skorzystać, żeby ona nam na dobre wyszła, jak na przykład duże ilości piwa. To trzeba nauczyć się paru rzeczy wcześniej, żeby to piwo nie zmieniło cię w alkoholika, tylko żeby ci dało radość, przyjemność i towarzystwo. Więc nie każdy jest gotowy na picie piwa albo innych rzeczy, wina. Jeden, jak nie jest gotowy, to się zmieni w alkoholika, ale drugi, kiedy jest gotowy, to będzie mu to służyć i same plusy będą i przyjemność w życiu. Ale mówię, żeby dojść do tego od człowieka, który ma mentalność, naturę i dążenia alkoholika, do człowieka, który panuje nad sobą, cieszy się tym, co dobre i umie powiedzieć nie sobie, innym, wszystkim, no to trzeba przejść tą drogę jakoś. I przechodzenie tej drogi to jest właśnie ta wycieczka do ziemi obiecanej. I te rzeczy, które Bóg po drodze każe robić, nieprzyjemne dla nas, ja radzę ich słuchać, bo to są te rzeczy, które nas zmieniają z człowieka gorszego do człowieka lepszego. Albo do człowieka okej, dobrego, do człowieka dużo lepszego. Bo to wcale nie spodziewałem, że każdy przecież jakiś od razu jest, ma straszne rzeczy do zmiany, ale no, są rzeczy, które są wymagające, kiedy się chce dostać duże, wartościowe rzeczy, żeby cię te rzeczy nie zepsuły. Więc to też jest dobry powód, myślę sobie. Wiem, że to tak działa, bo nie urodziłem się wczoraj, nie? To po prostu widzę, nie? Jak ludzie żyją i jak takie rzeczy się dzieją. I też wiem, że u mnie to tak działa, bo ile rzeczy trzeba było przejść różnych, żeby wylądować w fajnej piwnicy w Anglii, w Wielkiej Brytanii. To wszystko, jak się popatrzy na pozory, to ja mam tutaj mi czachę, jak się rozwaliłem o coś, wyglądam jak menel, siedzę w zimnej piwnicy i wydaje się, że to nie jest ziemia obiecana. No to ta się tak pozornie wydaje, a w praktyce to ja zazwyczaj wyjdę z tej piwnicy i ja mieszkam sobie w Anglii, u siebie, jeżdżę sobie motorkiem, moje marzenia się w ogóle pospełniały z biegiem okoliczności gdzieś tam po drodze, żeby mieszkać w Anglii. Kiedyś tak marzyłem, iż w Anglii to jest jak kosmos. Jakbym mieszkał na Marsie, to bym się mniej zdziwił niż jak mieszkam w Anglii. No i różne takie historyjki, nie? Że coś, co wydawało mi się niemożliwe w życiu, żeby w ogóle mieć, to dzisiaj mam. Nawet jeszcze powiem, że jest większy poziom niż taki, żeby mieć tą ziemię obiecaną, którą na przykład w historii Dawida widać. Kiedy, żeby mieć ziemię obiecaną i móc ją stracić i się nie załamać i dalej się cieszyć i dalej być wdzięcznym. Hiob był jednym z takich ludzi, którzy wszystko dostali od Boga, był sprawiedliwym, jest opisany, Bóg bardzo mu był przychylny, a potem wszystko mu zabrał. I co zrobi Hiob? No, Hiob nie mógł tego zrozumieć, ale nie zachował wierność, nie był w stanie pójść za radą żony, która powiedziała: przeklnij Boga i umrzyj. A on powiedział, że gada jak głupie kobiety. Mówi, że bierzemy dobro od Boga, to czemu nie mamy brać złego? I nie obraził Boga w tym wszystkim Hiob, chociaż bardzo mu było źle, bardzo, bardzo jest źle, kiedy się straci ziemię obiecaną. Ale dostał następną, jeszcze lepszą. To samo było z Dawidem. Kiedy stracił królestwo, dostał to królestwo z powrotem, jeszcze lepsze. I to jest też normalne, że takie przygody też w życiu bywają, że kiedy doszedłeś do ziemi obiecanej, czy jesteś gotowy ją teraz stracić i też zachować wierność z zasadom swoim i Bogu, i temu, co najważniejsze, temu, co sobie wybrałeś. No. To jest coś, co sprawia, że życie jest ciekawe i nie jest nudne. Myślę sobie, że życie jest nudne dla wielu osób dlatego, bo oni nigdzie nie chcą dojść. Nie mają żadnych w ogóle marzeń, żadnych ziemi obiecanej, a nawet jak jest propozycja tej ziemi, to w życiu do niej nie pójdą, bo się boją. Albo bo uważają, że nie warto, albo z jakiegoś innego powodu. Nie wiem, nie umiem się tak całkiem wczuć w takich ludzi, już trochę mi za daleko do nich. No, bo ja się boję dużo rzeczy, ale nie umiem już się wczuć takiego kompletnego tchórza, który nawet już nie próbuje, nie? Tylko szuka już usprawiedliwienia na tchórzostwo, ale nawet nie próbuje postępować tak, żeby chociaż móc popatrzeć do lustra, albo żeby chociaż szczerze przyznać, że się boi, jak robił Gedeon, bo to przecież też nic niezwykłego jest, że się ktoś boi. No. I na tym skończę temat, a propos bania się, jeżeli słuchasz tego, a jest przed lipcem 2025 roku, to polecam obóz, żeby możemy się spotkać 14 lipca na 7 dni, taki dziki, polny obóz angielskiego przy okazji, a po obozie jeszcze są 3 dni dogrywki, kiedy już nawet nie ma angielskiego, tylko można się po prostu spotkać, ale obóz polecam, bo to fajne rzeczy są, fajne przeżycie. 15 lat jeździłem takie podobne obozy i tak chciałem, żeby je zmartwychwstać, bo to jest okazja, takie 7 dni luzu na łące, nie? Z ludźmi, z którymi możesz gadać cały dzień luźno i fajnie, grać w gry, śpiewać sobie, czytać, czy co tam sobie jeszcze wymyślimy. Ale przede wszystkim szczerze porozmawiać o czym kto chce. No, takie fajne ludzkie podejście mieć w tym wszystkim. Więc to jest taki obóz, który sobie po raz trzeci rok robimy ten obóz i pierwszy raz wreszcie mamy pełną kontrolę nad tym, co robimy, bo rok temu był obóz, w którym ministerstwo nam się strasznie powtrącało i różne dziwne instytucje, więc mogliśmy zrobić, tylko fajny był bardzo, ale no nie wszystko mogliśmy zrobić, cośmy wymyślili, a 2 lata temu byliśmy na Ukrainie, a tam była w ogóle inna organizacja, robiła obóz, a myśmy pomagali, no ale to była Ukraina i wojna i był taki harmonogram, że nie było czasu nad siąść i pomyśleć, bo oni chcieli zrobić 3 obozy w jednym w ogóle, wszystko naraz. No fajnie, tylko trochę za szybko i za dużo i bez przesady, ale i tak było super fajnie. Więc w tym roku to powinno być w ogóle najfajniej. Więc zapraszam na stronę obozu, zapisz się, tani jest. Zresztą 7 dni, co masz lepszego do roboty w lipcu? Ja tam będę i będę gadać tylko po angielsku przez 7 dni. Zobaczymy, jak sobie poradzicie. No ja dobrze, nie ma problemu w ogóle. To nie jest żaden wyczynowy obóz. To jest po prostu, żeby się trochę oswoić z takim podejściem, że no, to już nie tylko Polska, tylko cały świat. Nie? Więc ludzie, którzy tam będą z różnych kawałków Europy, którzy żyli tu, tam i mieszkają na różnych kontynentach. I tak będziemy mogli sobie jako człowiek z człowiekiem gadać, nie jako Polak z Polakiem na polskim obozie zarejestrowanym w Polsce i po polsku i wszystko Polska tylko. Więc takie fajne wyjście trochę na zewnątrz. To dużo daje. I w ogóle fajna okazja, żeby sobie wreszcie odpocząć, nie? Trochę. Więc taki tydzień ja bardzo polecam. Adres strony nofear.camp. Zostawię gdzieś tam w komentarzu link, żeby się zachował. Można się zgłaszać do nawet 5 minut przed obozem, bo mówię, to jest tak naprawdę łąka, tak technicznie. I musisz wziąć swój namiot. I jeszcze gorzej, musisz wziąć sobie coś do żarcia. Znaczy nie, jedzenie to tam mamy, tylko musisz sobie w czymś ugotować to jedzenie. I wziąć sobie talerza, bo nie ma talerzy. Musisz najpierw takie metalowe polecam, jak harcerze mają, jakieś menaszki czy co. Na pewno ja sam nie wiem, bo ja nigdy nie jadłem w takiej kuchni jeszcze, więc to też jest nowe. Dla mnie bardzo mi się to podoba. Coś nowego w życiu. Przy okazji dobry trening do tego, o czym mówię też w tym odcinku. Jeżeli chcecie coś w życiu mieć wartościowego, niezwykłego, fajnego i jakąś ziemię, co naprawdę płynie mlekiem i miodem, czyli ma wartość, taką, że się nasycisz tym, że to jest dobre, to nie ma bata, żebyś nie musiał o to powalczyć. Nie miej złudzeń, że pójdziesz do kogoś, zapłacisz za, nie wiem, kurs, psychologa, kogo tam, przyjaciela, szefa, czy żonę, czy męża, że oni wszystko zrobią za ciebie. Nie ma opcji. Może tak być, że zrobią, ale to będziesz tylko zbierał okruszki z czyjegoś stołu. Jeżeli chcesz ty mieć swoje własne, fajne życie, cel, i dobre i dobrą taką ziemię, nie? Własną. Co by nią nie było, to będziesz musiał o to powalczyć i będziesz musiał robić rzeczy wbrew sobie i wbrew temu, co popularnie mówią ci, żeby robić. No musi tak być, no tak to działa już. Żeby to była ziemia twoja, to ona musi być przez ciebie zdobyta. Albo przez ciebie musisz przynajmniej ty jakoś do niej dojść, żeby poczuć ją i wartość, że ona jest w ogóle twoja, a nie czyjaś. To co innego jest mieszkać w fajnym miejscu u siebie, a co innego jest mieszkać w fajnym miejscu, ale czyimś. To nie jest to samo. Więc ja zapraszam, zachęcam i w ogóle żądam, czemu nie, a pożądam sobie. Żądam, żebyś miał wartościowe życie, żebyś powalczył o to, co sobie wymyśliłeś i o czym marzysz. A jak o niczym nie marzysz, to zacznij marzyć, daj sobie to prawo i weź sobie tą odwagę, żeby marzyć o czymś, co chcesz, bo masz prawo. I powiem na zachętę, na sam już koniec, że ludzie w Biblii, ci bohaterowie, co podchodzili do różnych ziem obiecanych, to byli ludzie bardzo bucowaci. W tym sensie, że to nie byli, przepraszam, że żyje tacy uprzejmy Anglik, tylko to byli ludzie, co chcieli coś, to chcieli i walczyli o to, jak Jakub, który dosłownie mocował się z aniołem. Po co? Bo chciał, żeby mu go błogosławił ten anioł. Do tego stopnia był bezczelny w tym chceniu, że fizycznie złapał chłopa za, nie wiem za co go złapał, za bary i się tak mocował, nie dał mu pójść fizycznie. Masz mnie błogosławić już i tak północy. I nie wiem co tam, dyskutowali cały czas, że ja, ale ja muszę iść do domu, nie, nie pójdź do domu, masz mnie błogosławić, bo ja tak chcę. I za tą chęć Bóg go pochwalił, dał mu co chce, a jeszcze go tam trochę przetrącił, żeby poczuł koszt, że jest koszt czegoś takiego. Bardzo dobre to są historie, nawet jak się w Boga nie wierzy, bo one są życiowe na maksa, opowiadają o tym, jak w życiu to w ogóle wszystko działa. Także mówię, żądam, żebyś miał fajne życie i żądam, żebyś przyjechał na obóz. nofeel.com. Dobranoc.